Przyjmujemy.
Dokument w Radiu Gdańsk.
Teatrze Wojewodo, na przełomie roku zwykło się dokonywać podsumowań kończącego się okresu. Jaki on był waszym zdaniem dla społeczeństwa Wybrzeża?
Był to rok środkowy bieżącej pięciolatki. Oddaliśmy 63 nowe izby lekcyjne, 5 ośrodków zdrowia z obiektów innych. To chcę przypomnieć, oddane do użytku mieszkańców Trójmiasta sztuczne lodowisko, dworzec PKS-u w Gdańsku, bazę promową w Gdańsku.
Architektura gdańska to nie są tylko obiekty z czerwonej cegły. To są też obiekty, które powstały w latach późniejszych, powojennych i to jest też jakaś nasza tożsamość i my powinniśmy o to dbać.
No, te budowle są świadkami epoki, zresztą ten budynek przecież dostał w ogóle nagrodę ministerialną w 1974 roku za jedną z najlepszych inwestycji. De facto mówimy o podnóżu Góry Gradowej, jednego z dwóch flankujących, otaczających Śródmieście, czy ten stary Gdańsk historyczny wzgórz, bardzo ważnych strategicznie. I faktycznie w miejscu, w którym dzisiaj stoi dworzec PKS, były już od późnego średniowiecza zakładane ogrody. Powstał tam najpierw kaplica, potem kościół rzymskokatolicki i tak naprawdę bym to stwierdził, że były dwie funkcje, zanim powstał dworzec PKS. To znaczy faktycznie wiodły tam dwie drogi. Jednej strony ta, która w dużym uproszczeniu, dzisiaj to jest ulica 3 Maja, czyli ta równoległa, która została wytyczona do dawniejszej ciągu wewnętrznych umocnień, fosy, czyli upraszczając dzisiaj 3 Maja mniej więcej, a z drugiej strony także koniec drogi, która wiodła na Górę Gradową. Poza tą funkcją komunikacyjną była jeszcze jedna, faktycznie tam były wcześniej ogrody, a następnie były zakładane cmentarze, ale to już mówimy o takiej historii już nam do późno-nowożytnej. Tak? Cmentarze poza obszarem ścisłych obwałowań miejskich, jakby takie bliskie zaplecze, prawda? No to one głównie wyrosły właśnie wokół dzisiejszego Kościoła Bożego Ciała, przy czym były to początkowo przynajmniej miejsca pochówków raczej dla tej biedniejszej, mniej zamożnej części społeczności gdańskiej, bądź żebraków, włóczęgów, ale także na przykład tam były jeszcze w XVIII wieku specjalne miejsca chowania ofiar epidemii. Więc było to takie miejsce już poza miastem, ale jeszcze w relatywnej bliskości. Jakby tak można było to najbardziej zdefiniować. I oczywiście u podnóża jednego z dwóch kluczowych wzgórz. To często nam umyka, ale faktycznie ten okres końca XIX wieku to jest próba nadgonienia pewnej pauzy cywilizacyjnej, nadrobienia tych braków. I tutaj akurat w tym regionie, o którym mówimy, powstają dwa duże zespoły budowlane, które szczęśliwie do dzisiaj przetrwały. Z jednej strony to jest najpierw koszary saperów prusko-wschodnich, a później słynna szkoła wojenna i ten budynek do dzisiaj istnieje. Pewnie część słuchaczy go najmocniej kojarzy z tego powodu, że przez wiele, wiele lat, no po 45, był to urząd pracy, a dzisiaj jest to de facto kompleks przejęty przez sąd. A z drugiej strony powstał zaplecze mieszkalne, to nieco dalej, pełniące najpierw funkcję dyrekcji kolei. To jest taki charakterystyczny budynek dzisiaj przy Błędniku, więc jakby w tym regionie faktycznie zaczyna się go wykorzystywać jako miejsce inwestycji, dodatkowych nowych inwestycji faktycznie urzędniczo-mieszkalnych, bo ten teren zyskuje na znaczeniu. Zyskuje na znaczeniu, bo raz jest, no mówię, blisko tego rozrastającego się miejsca, jest to atrakcyjny, a jeszcze nie dość zagospodarowany. Pierwsze autobusy pojawiły się jeszcze tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej, ale to były incydentalne inicjatywy. Tak naprawdę mówimy o okresie międzywojennym i początkowo to były przede wszystkim inicjatywy prywatne. Firma czasem posiadająca dosłownie nawet jeden autobus oferowała połączenie. Początkowo to było połączenie przede wszystkim w dwóch kierunkach. To jest upraszczając w kierunku Pruszcza Gdańskiego na południe, przez Orunię, która wtedy jeszcze nie była dzielnicą Gdańska, w drugim kierunku, no w trzech w sumie, w drugim kierunku to w kierunku Sopotu, a trzecim kierunek to były Stogi. I tak naprawdę to w tych trzech kierunkach było ono utrzymywane aż do końca II wojny światowej. Później na znaczeniu przede wszystkim zyskały jeszcze połączenia głębiej w kierunku powiatu Gdańskiej Wyżyny, to jest Mierzeszyn, Jezioro Przywidz, w te rejony. Co ważne, to przede wszystkim była dominacja inicjatywy prywatnej. Było kilka różnych linii, one były oznaczane również kolorami, które oferowały te połączenia. Powstała później jednostka, nazwijmy to taka miejska, przejęta przez firmę Gdańskie Tramwaje, spółkę akcyjną Gdańskie Tramwaje i faktycznie w pewnym momencie to była już domena, no tak jak i dzisiaj mamy Gdańskie Autobusy i Tramwaje, tak i firma zajmująca się wszystkim zbiorkomem szynowym przejęła również funkcję operatora linii autobusowych. Główną zajezdnią autobusową była nowa, oddana do użytku, żeby teraz nie pomylić, w 1940 roku w rejonie dzisiejszej ulicy Partyzantów, skrzyżowania ulicy Partyzantów przy Centrum Handlowym Manhattan. No przypomnę, że autobusy z Gdańska, no to obsługiwały w pewnym momencie także i Sopot i Gdynię już w czasie II wojny światowej. Mam takie wrażenie, że ta historia jest zupełnie w tle tramwajów. Akurat wiem, że teraz powstaje książka na ten temat. Pasjonata, badacza i miłośnika komunikacji zbiorowej w naszym regionie, pana Sebastiana Zunkowskiego. Ja także trzymam kciuki, żeby ona wyszła relatywnie niedługo, bo faktycznie jest to temat, który nie jest do końca jeszcze spopularyzowany i zbadany. Ma o wiele większe jakby znaczenie historia powstania dworca PKS, niż by się mogło wydawać z tym, co dzisiaj mamy na Górze Gradowej, czyli z Hewelianum. De facto mówimy o terenie dawnego cmentarza Bożego Ciała, tego, który w sumie tam najdłużej funkcjonował, taki z imienia nazwy i z funkcji. On był jednym z tych cmentarzy, które de facto zostały zamknięte w tym kontekście, już nie było nowych pochówków. On podzielił losy tych kilkudziesięciu cmentarzy, nazwijmy to poniemieckich, po roku 1945. No i on był takim terenem zielonym, nieużytkowanym, prawda? I to się dopiero zmieniło na przełomie lat 60. 70., kiedy podjęta została decyzja o budowie dworca PKS. Przypomnę, budowa to jest lata 1971-73. I wybrano miejsce, które mówię, wykorzystano tą dobrą lokalizację, relatywnie duży teren, splantowano przynajmniej część tego dawnego Szpitala Bożego Ciała. Zamknięto taką naturalną, od wielu set lat istniejącą drogę dojazdową dla wozów, kiedyś samochodów, na Górę Gradową. Dzisiaj pozostałością jest taki brukowany fragment już na terenie Hewelianum, nad dworcem PKS. No i zbudowano właśnie bardzo potrzebny nowy kompleks dworca PKS. To nie była pierwsza lokalizacja dworca PKS, ponieważ no de facto wcześniej, już od lat 20, kiedy w ogóle pojawiła się komunikacja autobusowa w Gdańsku, wtedy wolnym mieście, taką funkcję pełnił targ Sienny. Był pomysł, żeby taki dworzec ulokować na terenie dzisiejszego tak zwanego Placu Zebrań Ludowych. Relatywnie niedaleko, ale jednak. Ostatecznie zwyciężyła ta lokalizacja u stóp Góry Gradowej. No i tą funkcję no, w różnym aspekcie, ale jednak pełni przecież dworzec do dzisiaj.
Mamy tak naprawdę dwa aspekty. Mamy pierwszy aspekt, to jest estetyka, a drugi to mamy wartość architektoniczna. Tak? Pierwsza estetyka, możemy powiedzieć, że jest wątpliwa, ale ja zawsze się śmieję, że to mówią osoby, które nie mają wyobraźni. My architekci mamy wyobraźni, my potrafimy zobaczyć więcej niż to, co widzimy na wierzchu, czy tą taką dekorację albo jej brak, wątpliwą dekorację w tym przypadku. Natomiast druga kwestia to jest wartość architektoniczna i o tym powinniśmy pamiętać, analizując ten obiekt. Martwi mnie to, że z taką nonszalancją i niezbyt dobrą uwagą podchodzimy do dzieł architektonicznych, na przykład a jakbyśmy wzięli pod uwagę dzieła literackie albo malarskie, to wtedy odważymy je większym szacunkiem. Natomiast musimy pamiętać, że budynek dworca jest epoki modernizmu i tak naprawdę to jest ostatnia epoka albo ostatni styl w architekturze, który jest tak łatwy do zdefiniowania. I widząc ten obiekt, powinniśmy, że tak powiem, patrzeć trochę szerzej niż tylko to, co widzimy, czyli na przykład te reklamy, bo jestem przekonana, że gdybyśmy zdjęli to, co ten obiekt otacza, tą taką skórkę, która przyrosła, zobaczylibyśmy naprawdę bardzo ładny obiekt z architektury modernizmu, gdzie tych obiektów po prostu jest coraz mniej i jako my architekci zauważamy, że decyzje o wyburzeniu obiektów są tak łatwo podejmowane. Nie ma żadnej analizy. I właśnie na przykład w przypadku dworca uważam, że należałoby się pochylić, właśnie zrobić jakąś kwerendę, jakąś analizę architektoniczną tego obiektu i wtedy móc dalej rozmawiać, co z tym budynkiem.
Ponieważ kiedy w latach 70. rozpoczęła się budowa dworca PKS, to siłą rzeczy zwróciło uwagę mieszkańców, inwestorów, ale i władz miejskich w ogóle na to wzgórze, które de facto popadło w zapomnienie. Tam wprawdzie wiążą się początki Radia Gdańsk z Górą Gradową w 1945 i 1946 roku, ale faktycznie gdzieś tam już w połowie lat 50. to jest taki paradoks Góry Gradowej, ono przestało funkcjonować w zbiorowej pamięci. To wynikało z kilku kwestii. Tam były biedne mieszkania, to był niebezpieczny teren, zarośnięty, nie dbano o tą zieleń, ale jednocześnie przez kilka lat, ponieważ tam działała tak zwana zagłuszarka Rady Wolnej Europy, ten teren był zamknięty, był po prostu niedostępny dla przechodniów, dla turystów, dla spacerowiczów. Więc siłą rzeczy to była taka trochę czarna dziura w środku miasta i ludzie o tym trochę zapomnieli, a siłą rzeczy też nie było mowy o żadnych nowych inwestycjach. I był taki człowiek z władz komunistycznych tutaj, który Czesław Makara, który podczas budowy zwrócił uwagę na to wzgórze, które pnie się nad miejscem, placem budowy. A szczególnie spodobała mu się Reddita na Polońska, że to taki obiekt niewykorzystany i to był taki trigger, taki katalizator zainteresowania się najpierw takich komunistycznych jednostek tutaj w dzielnicach, a następnie władz miejskich tym, że można byłoby jednak coś tam zrobić na tej Górze Gradowej. I faktycznie wraz z otwarciem PKS podjęto w istocie jedną z pierwszych w ogóle nowych inwestycji, wytyczono dzisiejszą ulicę Gradową, bo trzeba było zapewnić na szczyt wzgórza jakąś alternatywną drogę, zupełnie ahistoryczną, biegnącą po bastionie od podnóża na szczyt. No ale trzeba było to wykonać, ponieważ ta naturalna droga została zablokowana. I jednocześnie zaczęto się po prostu więcej interesować tym, co jest na tym wzgórzu. I wtedy powstała w ogóle inicjatywa Młodzieżowego Centrum Kultury na Górze Gradowej. Rozpoczęto pierwsze prace jeszcze w ramach prac społecznych. Młodzież i studenci oczyścili, wycinali samosiejki, etc. I faktycznie otwarto tuż po otwarciu dworca PKS, w ciągu nieco ponad roku otwarto tam coś na kształt takiego centrum kultury, bardzo prowizorycznego i prymitywnego, ale jednak. I to był zalążek tego, że kultura w jeszcze bardzo ograniczonej formie, ale może nie tyle wróciła, co w ogóle pojawiła się na Górze Gradowej i pojawiło się zainteresowanie miasta. Ono się zmieniało, skala zainteresowania, skala inwestycji, no ale bardzo upraszczając, to co dzisiaj mamy jest daleką pochodną procesu rozpoczętego w latach 70., a jego by nie było, gdyby nie otwarto dworzec PKS.
Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam dworzec PKS, to dla mnie to była taka mini Hala Oliwia. Czyli powiedzmy w podobnym stylu Hala Oliwia jest zaprojektowana przez architekta, który jest też autorem Spotka Katowickiego. I tutaj, jak rozumiem, do Hali Oliwii podchodzimy z ogromnym szacunkiem i nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby tego obiektu miało nie być. Natomiast dworzec PKS dla mnie to była po prostu taka mini wersja Hali Oliwii. Interesujące też z punktu widzenia stylu, czy tej epoki, w której powstał ten obiekt, jest właśnie to, że mamy masywną górę, a bardzo lekki dół. I tutaj w moim przekonaniu jakby ta połaź dachowa, ona się unosi wręcz nad tym obiektem, tak? Nad ulicą, jakby zwieńcza w ogóle cały ten obiekt, czyli bryła sama, to takie przeszklenie, które jest w przyziemiu i bardzo interesujące jest to, jak patrzymy na ten obiekt od frontu. To jest trudne do osiągnięcia, bo mamy akurat kolej wzdłuż ulicy, ale są fotografie, które to przedstawiają i wtedy można dostrzec właśnie, że jest taka linearność, prostota i właśnie to, co w modernizmie jest najpiękniejsze, że to po prostu nie potrzeba było dekoracji, które miały przekonać, że ten obiekt jest wartościowy, tylko po prostu ta architektura sama w sobie się broniła. Myślę, że o funkcji można by pomyśleć, bo zupełnie były inne założenia, zupełnie inne czasy. Komunikacja kołowa, kładziono duży nacisk na komunikację kołową. W tej chwili mamy komunikację kolejową, mamy komunikację samolotową czy lotniczą. Ta ilość, ta przepustowość może też komunikacji autobusowej jest inna niż wtedy zakładano. Więc jeśli chodzi o funkcję tego obiektu, tutaj wydaje mi się, że to jest właśnie pole do dyskusji, tu jest tutaj pole do przemyśleń. Jaka funkcja mogłaby się w tym obiekcie znaleźć? Myślę, że dworzec nie. Pozwolę sobie postawić już taką jasną odpowiedź, że dworzec niekoniecznie. Pewnie można by pomyśleć o zmianie jakiejś funkcjonalnej w środku, ale jakby samo przeznaczenie tego obiektu, czy jakby kontynuacja dworca, szczególnie, że to jest centrum miasta, więc tutaj aż prosi się, żeby to była inna funkcja niż dworzec komunikacji kołowej. Może posłużę się takim przykładem pawilonu Zodiak w Warszawie, gdzie w zasadzie został on odświeżony. W tej chwili to jest pawilon architektury, Stowarzyszenie Architektów Polskich, oddział Warszawa tym zarządza. I tam w zasadzie konstrukcja pozostała, zostały te duże przeszklenia i ja bym była właśnie za tym, żeby te przeszklenia pozostawić, żeby ta jakby idea, która przyświecała autorowi tego projektu, pozostała. Natomiast środek już dopasować do konkretnej funkcji, tak jakby zamawiający, czy inwestor, czy to jakieś porozumienie publiczno-prywatne miało na to pomysł. W Gdańsku mamy kilka, już wspomniana Hala Oliwia, która w moim przekonaniu jest perłą wśród modernizmu, architektury modernistycznej w Gdańsku. Natomiast mamy Zieleniak, który jest budynkiem, no właśnie teraz, budowanym od góry czy od dołu, w zależności jak patrzymy, ale generalnie powstał pierwszy dach, a później powstały dolne kondygnacje, więc Zieleniak zasługuje też na duże uznanie. Mamy Falowiec, który jest mega popularny i zdobywa, że tak powiem, chyba swoje teraz taki właśnie przechodzi okres renesansu, bo zauważają to ludzie, zauważają to obcokrajowcy. W dobie mediów społecznościowych ten Falowiec się często pojawia. Mamy budynek NOTU, również bardzo interesujący, który no w tej chwili gdzieś pewnie stał się tłem dla zabudowy przyrajskiej, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli powstałby o podobnym założeniu w dzisiejszych czasach, to byłby po prostu traktowany jako nowoczesny biurowiec. Także budynek NOTU. Mamy budynek Organika chyba, Trade to się nazywa, brązowy budynek przy ulicy Heweliusza. No i budynek dworca PKS.
Z tą architekturą to nie jest tylko moje zdanie. Wydaje mi się, jest pewien problem taki, że jeżeli ona jest zaniedbana, jest zapuszczona, mówiąc tak zwanie brudna, to ona o wiele szybciej traci na uroku, czy w ogóle trudno mówić o uroku, niż to ma miejsce, nie wiem, z budowlami z końca XIX wieku, jeżeli takowe przetrwały, czy z budowlami z okresu międzywojennego. Ale tak, no te budowle są świadkami epoki. Zresztą ten budynek dostał w ogóle nagrodę ministerialną w 1974 roku za jedną z najlepszych inwestycji. Świetnym przykładem takiej dobrej architektury, która dzisiaj cieszy oko, jest budynek NOTU, czy budynek na Bielańskiej, który obecnie jest używany przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. To są wszystko budynki gdzieś przecież powojenne, które świetnie świadczą o pewnym etapie rozwoju myśli architektonicznej i one są integralną częścią już jakiejś tkanki miejskiej. No niestety mam takie wrażenie, że dworzec PKS na to nie zasłużył jeszcze w takim powszechnym odbiorze, bo jest, że jest strasznie zaniedbany i jest tam podróżowanie z tego miejsca niestety nie wiąże się z niczym przyjemnym. Ja sam ostatnio miałem okazję tam odbierać kogoś i też połapanie się w tej siatce połączeń. No jest to doświadczenie niemiłe, tak bym powiedział. Natomiast z drugiej strony, no same budynek no jest jednak dla mnie pewnym świadkiem historii i na pewno ma wartość historyczną, mimo że ktoś by może powiedział, to ma ledwie te tam 60 parę lat, prawda? Ale to jeszcze o niczym nie przeświadcza. Widziałem projekty, co ma się stać na miejscu tego obiektu. Tam jedna z koncepcji przynajmniej zakładała odwzorowanie w ogóle pewnych takich fortecznych założeń. Okej, cieszy moje oko również ta wizja, natomiast no, gdzieś tam byłoby mi trochę żal tej bryły.
Martwi mnie to, że do architektury podchodzimy z taką nonszalancją. Na przykład nie wyobrażam sobie sytuacji, że stwierdzamy na przykład, że jakiś obraz nam się nie podoba, jest brzydki i postanawiamy go zniszczyć. Albo na przykład nie podobają nam się dzieła twórcze, nie wiem, Wisławy Szymborskiej albo Olgi Tokarczuk, by było przecież jak dostała Nobla, wywołała ogromne kontrowersje, emocje, tak, wśród odbiorców i na przykład wydajemy taką decyzję albo taki dekret albo rozporządzenie, jakkolwiek można by to usankcjonować. Oczywiście to jest totalnie absurdalna sytuacja, ale wydajemy takie rozporządzenie, że nam się ta twórczość Olgi Tokarczuk nie podoba i ją niszczymy. Tak jak właśnie chcemy podejść do architektury. Ja sobie tego nie wyobrażam. W sensie nie wyobrażam sobie, byłby ogromny protest, byłoby ogromne zniesmaczenie albo właśnie takie niedowierzanie, że w ogóle kto wpadł na taki pomysł. Natomiast jeśli chodzi o architektury, może dlatego, że jest to architektura użytkowa, to podjęcie decyzji o wyburzeniu przychodzi nam tak łatwo. Dla mnie to jest niezrozumiałe jako dla architekta, bo architektura gdańska to nie są tylko obiekty z czerwonej cegły. To są też obiekty, które powstały w latach późniejszych, powojennych i to jest też jakaś nasza tożsamość. I my powinniśmy o to dbać, a nie to burzyć.
Wysłuchali Państwo audycji dokumentalnej pod tytułem Ten budynek. Udział w niej wzięli architekt dr Natalia Balcerzak, prezes oddziału Wybrzeże Stowarzyszenia Architektów Polskich, historyk dr Jan Daniluk, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W audycji wykorzystano archiwalne nagranie rozmowy z wojewodą gdańskim z roku 1973. Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.